Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a dziś w komentarzach udział biorą Robert Kwiatek, fotoreporter, członek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wszyscy w studiu uśmiechnięci, bo pogoda jest dobra. Można bardzo sobie dobra. Spacerować, można się kąpać w naszym Bałtyku.
Nawet można latać, jak ostatnio ja.
Nad.
Też.
No, można wszystko robić. Ważne, żeby to robić bezpiecznie, ale przechodzimy do tematów bardziej skomplikowanych i ważniejszych. Projekt ustawy o mechanizmach wsparcia gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy innymi surowcami niż węgiel zostanie przedstawiony. No, najpóźniej miał być przedstawiony dzisiaj. O 11 chyba będzie takie spotkanie w Sejmie. Ten mechanizm, nad którym Rada Ministrów pracuje w odniesieniu do różnych źródeł ciepła, różnych surowców energetycznych, jest bardzo ważny, no bo zbliża się zima. Wszyscy gospodarstwa domowe, ale też prywatni przedsiębiorcy zastanawiają się, jak będą płacić i ile będą płacić. Jak panowie myślicie, czy ten projekt znowu będzie torpedowany przez na przykład opozycję, że rząd wydaje pieniądze w sposób rozrzutny? Jak to z waszej perspektywy jest widziane? Może Piotr Piotrowski.
Zacznijmy od tego, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Więc jeżeli komuś dołożono za węgiel, no to jest logiczne, że trzeba też pomyśleć o innych użytkownikach innych źródeł energii.
A to wcale nie było takie jasne. Bo
no ale jeżeli się nie chce nikogo wykluczać, to trzeba tak myśleć. Mi się wydaje, że od dłuższego czasu widać, że rząd po prostu nie jest takim rządem, który dąży do tego, żeby jakieś grupy społeczne wykluczać, natomiast raczej równo traktować. Mam do czynienia z sytuacją powiedziałbym dość skomplikowaną, oględnie mówiąc, ponieważ współczuję prawnikom tego całego problemu, do tego jak się za to zabrać. Nie wiem, czy to mają być, czy w zasadzie do tej pory my nic nie wiemy jeszcze, czy to ma być bezpośrednie dofinansowanie w formie jakiejś gotówki, nie daj Boże, tutaj mówię, bo to jest kolejne koło napędowe inflacji.
To mówi się o 3000 do węgla. Na razie tyle.
No tak, to wiemy. Tylko pytanie, czy takie pompowanie pieniędzy szerokie, no nie będzie powodowało tego, że jednak ta inflacja będzie też rosła, no bo to jest danie po prostu ludziom pieniędzy do ręki. No, jakie są mechanizmy powiedzmy, no może nie pilnowania, ale weryfikacji tego, że te pieniądze akurat na to zostaną. Czy te pieniądze są jakoś znaczone, tego wszystkiego jeszcze nie wiemy i myślę, że
I może właśnie dlatego opozycji tak łatwo atakować w tej chwili.
No tak, bo z reguły wtedy, kiedy są trudne i skomplikowane projekty czy też zagadnienia, to jest łatwo, szczególnie jak się nie zna szczegółów.
Oddajmy głos redaktorowi Robertowi Kwiatkowi. Jak patrzysz na to, czy to jest potrzebny projekt i czy opozycja będzie atakować za ten projekt?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie jestem ekonomistą i trudno mi się tutaj wypowiadać, natomiast to, co powiem, być może uznają ludzie jako nie wiem, jakieś farmazony. Natomiast ja uważam, że w ogóle nie powinny być wpompowywane pieniądze, natomiast powinniśmy się jako państwo i rząd powinien skupić na tym, żeby odnaleźć miejsca tam, gdzie te ceny rosną, bo mam wrażenie, że te ceny rosną w sposób nieuzasadniony. To, że firmy płacą już 6-krotnie więcej za gaz niż w ubiegłym roku, a na stacjach benzynowych ten gaz wzrósł o 20-30%, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Uważam, że takie rozdawnictwo pieniędzy bez jakiegoś planu na przyszłość, bo to trzeba rozwiązać całkowicie problem. Być może potrzebne są duże plany inwestycyjne, może plany na 10 lat, być może elektrownie atomowe, uniezależnienie pełne. Ja, no mówię, nie znam się na tym, natomiast owszem, akcje ad hoc, żeby pomóc ludziom, bo jest bardzo trudna sytuacja na zasadach takiego lekkiej pomocy, Może ma to sens, natomiast tak jak kolega wcześniej tutaj powiedział, to napędza nam inflację, a mamy z tym największy problem. Inflacja się wycina u źródła na samym dole, czyli tam, gdzie te ceny powstają. Dlaczego się wzięły ceny nagle za węgiel po 3000? Dlaczego mając lasy, mając możliwości, jeśli chodzi o drewno, ceny tych materiałów też tak mocno rosną? To jest dla mnie niezrozumiałe zupełnie.
A kto na tym zarabia? Bo wszyscy mówią i wskazują na to, że za to wszystko jest winny Putin. Chociaż ostatnio badania pokazały w Rzeczpospolitej chyba, które się pojawiły, że na drugim miejscu jest Putin, a na pierwszym miejscu jest rząd danego kraju. No tutaj można się pewnie spierać. Ale kto na tym najbardziej zarabia? Kto na tym korzysta? Na tych podniesionych cenach za różne nośniki, z którymi musi sobie każdy rząd no jednak poradzić, bo rzeczywiście ludzie nie wytrzymają, polskie gospodarstwa nie wytrzymają tego, a szczególnie w okresie zimowym.
Jeżeli to pytanie do mnie, no to oczywiście wszyscy, którzy są w tym całym łańcuchu, tak? Począwszy od producenta, skończywszy na tym ostatnim ogniwie, czyli na sprzedawcy. Tam wszędzie są jakieś ukryte koszty i tutaj no, to jest jakby normalne prawo ekonomiczne i oczywiście ten dostawca też jest gdzieś tam też jednym z beneficjentów. Pytanie, czy największym? Trudno powiedzieć. Natomiast jeszcze tylko jedno zdanie, bo ta cała sytuacja, to oczywiście na tą całą sytuację musimy patrzeć, czy my patrzymy z perspektywy wojny, która jest bardzo blisko, ale trzeba patrzeć jakby na sprawę zupełnie z perspektywy globalnej. No, jesteśmy, wydaje mi się, w takim czasie dziejowym, historycznym, że doszło do sytuacji, kiedy musimy absolutnie przemeblować sposób gospodarowania energią. Jesteśmy
musimy oszczędzać też.
I tak? Oszczędzać, wrażenie, ale przede wszystkim zmienić źródła. Tutaj kolega powiedział o elektrowniach atomowych, to jest absolutna, moim zdaniem, przyszłość energetyczna Polski, czy to się podoba, czy się nie podoba, czy można się tego bać, czy nie, po prostu musimy to zrobić, nie mamy innego wyjścia. Ta sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienia, pokazuje nawet nie tylko nam, a szczególnie naszym zachodnim sąsiadom, że takie uzależnienie od węglowodorów, czy tutaj szczególnie od gazu, kompletnie nie ma racji bytu właśnie w takiej sytuacji, jak teraz się wydarzyła. No musimy coś z tym zrobić. Myślę, że globalnie dojechaliśmy jako ludzkość do ściany pod tytułem szukamy nowych źródeł energii i to jest wyzwanie na najbliższe lata.
Ja nie wiem, kto na tym zarobi, natomiast wiem, kto za to płaci. Płacimy my wszyscy obywatele, zrzucając się na te wszystkie elementy. Tak naprawdę dla mnie, jako laika, sprawa jest prosta. Przeanalizowanie kosztów po drodze danego produktu, czy to będzie ropa, czy to będzie węgiel, czy cokolwiek, i łatwo jest zobaczyć, gdzie te ceny nagle podskakują. I możemy zrobić bardzo dużo. Po pierwsze, jeżeli zaciskamy pasa, to wszyscy zaciskamy pasa. To nie tylko obywatele, którzy muszą się zrzucić, bo ktoś sobie podniósł cenę, tylko być może tą cenę po drodze trzeba wygubić. Być może firmy, duże spółki zajmujące się pośrednictwem powinny mieć nieco mniejsze narzuty. Być może, jeśli chodzi o opłaty OZE, gdzie wiemy, że w przypadku węgla są bardzo duże, może należy przenegocjować ten temat, bo mamy czas kryzysu albo i być zawiesić. Może albo zawiesić na jakiś czas te opłaty, bo mamy zupełnie inną sytuację. Nie może być tak, że ten koszt mamy olbrzymi i wszystko to przechodzi na obywateli, tak? I my się zrzucamy nie wiadomo na co, na projekty proekologiczne, które dzisiaj w ogóle są bez znaczenia. Dzisiaj mamy problem, żeby przeżyć tą zimę kolejną, tak? Żeby ludzie wytrzymali, żeby firmy wytrzymały. Jeżeli tego nie zrobimy, wszyscy powinni zacisnąć tego pasa. Nie może być tak, że zacisną tylko obywatele. Być może rząd zaciśnie, nie wiem, w jakiś sposób nie podniesie sobie pensji, ale wszyscy musimy to zrobić. Jest to czas przełomowy. W czasie tak trudnym, w czasie takim trudnym czasie wojny społeczeństwa są przygotowane do wyzwań. I to powinien rząd wykorzystać, bo to jest czas na nowe wyzwania, na pójście do przodu, ale nie na rok do przodu. Na 10 lat powinny być plany, na 20 lat.
No i tak jak mówimy o inwestycjach i wychodzeniu do przodu, to przejdźmy do Centralnego Portu Komunikacyjnego. No tutaj jest dużo kontrowersji, szczególnie opozycja wykorzystuje ten czas, no bo rzeczywiście czas jest trudny, a inwestycja jest bardzo poważna. i dla jednych bardzo potrzebna, a inni to kontestują. Ostatnio Donald Tusk stwierdził w swoich wypowiedziach, że centralny port komunikacyjny nie powstanie. To samo mówił o kanale na Mierzei i Zaporze na naszej granicy. Jak podchodzicie do tych takich pewnie bardziej medialnych wypowiedzi? Czy one są konstruktywne? Czy one coś zmieniają? Czy to jest tylko jakiś taki początek kampanii przedwyborczej? Czy taka wypowiedź Donalda Tuska na temat centralnego portu komunikacyjnego, że to jest inwestycja, która nie powinna powstać, to jest dobry kierunek też dla opozycji? No nie chciałbym, żebyście byli tutaj rzecznikami opozycji, ale jak na to patrzycie?
Dla opozycji to jest paliwo, to jest logiczna sprawa. Natomiast jeżeli patrzymy na cały projekt CPK, no to oczywiście trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że to jest projekt, który ma dać impuls gospodarce. To nie jest tak, że postawimy sobie to lotnisko tylko po to, żeby ono stało. To jest coś, co ma spowodować, że cała gospodarka ruszy i też jakby zmieni się nasza pozycja europejska. No będziemy, jeżeli to dojdzie do skutku, będziemy takim miejscem, które to całe centrum Europy przesunie bardziej na wschód. To jest oczywiście zagrożenie dla interesu państw starej Unii, szczególnie Niemiec, które w tej chwili tą rolę gospodarczą takiego hubu, szczególnie w połączeniach z Dalekim Wschodem pełnią, w połączeniach lotniczych, więc one będą po prostu wszelkimi możliwymi sposobami tego bronić. No, wiadomo, że też paliwo leją do tego, co u nas opozycja mówi i w jakim kierunku idzie, więc tutaj te tematy będą gdzieś wypływać.
Natomiast... Już nawet internauci podsumowując bieżący spór o CPK, mówią, że gdy polskie inwestycje nie odpowiadają niemieckim interesom, to Tusk jest przeciwko.
No niestety tak to wygląda i proszę państwa, będzie tak, że za miesiąc, kiedy będzie się zbliżał termin otwarcia kanału na Mierzei, to będzie temat Mierzei głównym tematem opozycji.
Czy takie wypowiedzi jak do mieszkańców Mikołowa Donalda Tuska, żadna inwestycja nie powinna być budowana na krzywdzie ludzi, czy takie wypowiedzi podgrzewają tylko atmosferę, dzielą znowu Polaków, czy coś wnoszą do nie tylko polityki, ale gospodarki i ekonomii?
Ja muszę z przykrością powiedzieć, że to są jakieś ogólniki. W zasadzie z ust polityka nie powinny one padać. Rola opozycji jest bardzo ważna, nie do przecenienia. Opozycja powinna pilnować, żeby te pieniądze były dobrze wydawane, żeby służyły społeczeństwu, żeby ta inwestycja powstała, żeby nie było nadużyć. To jest rola opozycji. Opozycja również powinna pilnować interesów ludzi tam mieszkających, ale jest czymś oczywistym, że będą osoby, które stracą na zasadach. Mieszkały tam całe życie, będą musiały mieszkać w innym miejscu. Ale inaczej się pewnych inwestycji nie przeprowadzi. Nie powstałaby Gdynia, nie powstałoby wiele innych inwestycji, gdybyśmy pochylali się nad każdą sytuacją. Oczywiście dobrze jest, żeby ci ludzie otrzymali odpowiednie rekompensaty, takie, dzięki którym będą mogli zacząć życie w innym miejscu.
No i mowa jest o na przykład o rekompensatach, bo mówimy właśnie o wartościach nieruchomości wywłaszczanych pod inwestycje. To jest od 120 do 140%. Czy to są małe pieniądze?
One jeszcze podskoczą, na pewno.
To już nie chodzi o wysokość pieniędzy, ale równie dobrze możemy zablokować inwestycje, bo nie wiem, pojawi się tam jakiś gatunek jakiegoś robaka, owada i też będziemy wstrzymywali. No, dochodzi do pewnych absurdów. Jestem absolutnie zwolennikiem dużych inwestycji w naszym kraju.
Ja tylko przypomnę, że jak było Euro 2012, to opozycja, która wtedy rządziła, wprowadziła też specjalną ustawę, która właśnie takie sytuacje regulowała i nikt wtedy jakoś specjalnie się nie przejmował tym, czy gdzieś tam będzie komuś za oknem pociąg jeździł, czy droga będzie komuś przeszkadzała. Także są jakby opozycja wykorzystywała tak samo te narzędzia, więc to jest tylko i wyłącznie grzanie, moim zdaniem, atmosfery.
Na pewno 17 września już niedługo, więc na pewno będziemy wracać jeszcze nie do CPK. CPK cały czas przyglądamy się i kontrolujemy, przyglądamy się, co się tam dzieje, ale tutaj Mierzeja Wiślana na pewno będzie tematem numer jeden w najbliższym czasie.
Czy się 17 września z czym innym kojarzy?
No właśnie, to ciekawa
data. Może czas, żeby tę złą datę te przełamać czymś pozytywnym.
Miejmy nadzieję, ale jeszcze na zakończenie temat, który elektryzuje nas od samego początku. Rosyjski ostrzał w pobliżu polskiej granicy w czasie, kiedy szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau składał wizytę w Kijowie. Czy to było przypadkowe, czy nieprzypadkowe zupełnie wydarzenie?
No absolutnie nieprzypadkowe. To jest kierowana cały czas centralnie polityka Rosji, wymierzona właśnie w tego typu wydarzenia, w tego typu sytuacje. Wystarczy przypomnieć różnego rodzaju inne sytuacje, które w historii się wydarzały. No my jesteśmy na celowniku Rosji, to nie ma dwóch zdań. To jakikolwiek nasz ruch w kierunku Ukrainy będzie też ze strony Rosji punktowany w taki czy inny sposób.
Jak należy odczytywać takie zachowanie Rosji? Czy możemy czuć się bezpieczni? Robert Kwiatek.
Bezpieczni nie możemy się czuć. Jak państwo wiedzą, byłem tam kiedyś i ja pewnej logiki tych zdarzeń nie rozumiem. Natomiast faktycznie analizowałem sytuację. Było wystrzelonych według różnych źródeł oczywiście 8 pocisków. Doleciał jeden, 8, 7, bo różnie się mówi. Pozostałe zostały zestrzelone. Teoretycznie trafił ten pocisk w budynki jakieś zmilitaryzowane. Natomiast Rosjanie przy całym tym absurdzie i szaleństwie rzeczywiście nie można powiedzieć, że robią coś bez sensu, tak? Tam gdzieś drugie dno w tym wszystkim jest. Też bym nie przesadzał, nie panikowałbym. My mamy czas w tej chwili, żeby się wzmocnić, przygotowywać, pomagać Ukrainie, ale wykorzystajmy to dla nas. Jeżeli się przygotujemy w podobny sposób, przynajmniej jak Ukraina odrobiła swoje lekcje, może będziemy mogli spać spokojniej, ale na pewno nie będziemy spali spokojnie, bo zagrożenie mamy cały czas. Dopóki Rosja jest tą Rosją, którą jest, a chyba będzie już do końca świata, to spać spokojnie nie możemy.
Prezydent i premier Ukrainy dziękowali polskiej dyplomacji za wsparcie przy uzyskaniu statusu kandydata do Unii Europejskiej, aktywność przy proponowaniu kolejnych sankcji na Rosję. Podkreślał to minister Rau. Dodał, że Ukraina nadal potrzebuje naszej pomocy humanitarnej, gospodarczej i materialnej. O tym będziemy jeszcze państwa informować na bieżąco. Dzisiaj z państwem i ze mną komentowali rzeczywistość Robert Kwiatek, fotoreporter, członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I Piotr Piotrowski, wykładowca akademicki, redaktor tygodnika Gość Niedzielny. Również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
A audycję realizowała Ewa Palicka. Żegnamy się z państwem. Dobrego dnia życzymy. Andrzej Urbański.
Komentarze Radia Gdańsk.